Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś gościmy w siedzibie Stowarzyszenia Traffic Design w Gdyni, Żeromskiego 36, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział. To jest ten adres. No i przedstawiam gospodynię Monika Domańska.
Dzień dobry.
Natalia Wielebska.
Dzień dobry.
I Renata Maj.
Dzień dobry.
I jest jeszcze ktoś tutaj, to przedstawcie proszę.
To jest Zappa, nasza członkini biura już od którego roku? 2012 chyba, ale nie wiem, czy potrafi dać głos na życzenie.
Tego nie wymagam, ale wstała i proszę, o, wącha mikrofon. O, super. Zawsze nam towarzyszy przy nagraniu, więc uważałam, że należy ją też przedstawić. No ale teraz już zabieramy się do opowiadania o tym, co się działo ostatnio, co się będzie działo niebawem dzięki Stowarzyszeniu Traffic Design, czyli grupie, pozwólcie, że tak powiem, młodych entuzjastów, którzy od 10 lat, jeśli dobrze policzyłam, nawet od 11, zmieniają miasta, głównie Gdynię, ale miasta i zmieniają świadomość mieszkańców tych miast, w bardzo twórczy, ale też bardzo taki delikatny i współpracujący z mieszkańcami sposób. I dziś opowiemy o tym, co się działo ostatnio, a także zapowiemy najbliższe wydarzenia łącznie z Biennale, bo znowu nas czeka w tym roku, tak?
Tak, szykujemy się do niego we wrześniu 2022 roku, ale też przypomniałam sobie, że mamy w tym roku zaplanowane bardzo dużo wystaw u nas na Żeromskiego 36, zaczynając od marca, więc będzie dużo okazji, żeby też do nas wpadać do siedziby, nie tylko oglądać nasze rzeczy na mieście.
No to super, ale teraz zaczniemy od konkretów. Jadąc tutaj przejeżdżałam koło stacji SKM Leszczynki, tam jest taki bar, wyglądał tak sobie przez wiele lat. Bar Smakosz, bywam, owszem. Ale prawdę mówiąc, widok mnie w tej chwili zadziwia. Jest zupełnie nowy napis, jeszcze do tego takie małe kawiarnia i bar mleczny, a na ślepych ścianach są murale. No i w dodatku jeszcze przeczytałam, że stworzenie tego wszystkiego, czyli jakby nowego wizerunku baru Smakosz w Gdyni, Chyloni chyba tak to można liczyć, czy Leszczynkach, zależy jak tam, różne są opinie na ten temat, spotkało się z dużym entuzjazmem bywalców, tak? Jak to było? Jak to wydarzenie wyglądało? Kto to zaprojektował?
Za projekt odpowiada Eugenia Tyna, która pracowała z nami przez kilka lat w stowarzyszeniu. Przejeżdżając przez Chylonię, bądź też Leszczynki, w zależności od tego, kto pyta. Trafiliśmy właśnie na bar Smakosz. Widzieliśmy, że to jest wyjątkowe miejsce. Mamy też do barów mlecznych słabość, co widać po słonecznym. I zwróciliśmy się do właścicieli z pytaniem o możliwość takiej renowacji. Oni byli bardzo, bardzo zainteresowani. Pewnie o samym projekcie technicznie może powiedzieć więcej Renia, która ma bardziej graficzne umiejętności, można powiedzieć o literach i o innych tutaj detalach. Natomiast jeśli chodzi o samą pracę, to nie było łatwo, ponieważ malowaliśmy i odświeżaliśmy ten budynek w listopadzie, czyli było dużo śniegu, deszczu, ujemnych temperatur i cały zespół pracował bardzo, bardzo długo, co było im wynagradzane między innymi w postaci super posiłków i znajomości całej karty tego baru Smakosz, bo stołowali się tam codziennie. I kiedy już wrzuciliśmy gotowe zdjęcia tego redesignu do sieci, to okazało się, że on pobił znowu jakieś rekordy popularności i też rekordy popularności pobili ludzie przychodząc do tego baru w sobotę, bo to był rekord frekwencji weekendowy, który tam osiągnęli. W związku z tym do godziny bodajże 13 wyprzedali wszystkie obiady, a byli otwarci jeszcze przez kilka godzin, więc musieli je po prostu dorabiać na miejscu, bo po prostu obecni właściciele nie pamiętali takiego ruchu jak właśnie po tej premierze internetowej.
Proszę opowiedzieć o tym, jakże miłym dla oka redesignie. Bardzo to jest delikatne, subtelne i kolorystycznie, prawda? I jeśli chodzi o formę.
Tak, myślę, że ta forma tutaj spotkają się dwa takie wątki. Murale na pewno, myślę, są inspirowane twórczością Matisse'a. To widać od razu. No i przez to, że ten kontrast między tłem a formą jest bardzo delikatny, to one działają trochę bardziej jak migotanie na tym budynku, przez co tak bardziej angażują przestrzeń, a mniej są taką osobną formą. Natomiast sama litera jest literą super współczesną, naprawdę. Ja jestem bardzo zadowolona i bardzo gratuluję Eugenii projektu tej litery. Przede wszystkim dlatego, że jest bardzo rozciągnięta, dzięki czemu angażuje ten cały pas szyldowy, wypełnia go dobrze, równocześnie nie rozpychając go. No i jej forma jest taka, że myślę, że jeszcze 10 lat temu nikt by takiej litery nie zaprojektował. Tego typu kształty są obecne gdzieś tam w internecie, w różnych realizacjach projektów graficznych tak naprawdę od kilku lat. Więc cieszę się, że w Gdyni w przestrzeni publicznej też tego typu realizacje mogą się pojawić.
Zwłaszcza, że to jest takie miejsce właśnie tam, te Leszczynki, właściwie Stara Chylonia, bo to jest centrum dawnej Chylonii, gdzie właśnie stara zabudowa przedwojenna łączy się z różnymi nowymi realizacjami, projektami. Tam wchodzą też architekci. Bardzo się cieszę, że w moim pobliżu, że tak powiem, jest coś tak gustownego.
Że mam wrażenie, że to, ta popularność właśnie wiąże się z tym, jakiego typu to jest budynek, że jest to po prostu pawilon, który można spotkać na wielu osiedlach Wielkiej Płyty w bardzo wielu różnych polskich miastach i sam fakt, że właśnie po odświeżeniu on może wyglądać w taki atrakcyjny sposób, po prostu pokazuje, że ta architektura też jest fajna, też jest ciekawa i może nie szpecić i taki pawilon może wyglądać bardzo, bardzo fajnie i że to jest coś, co ludzie po prostu znają ze swoich osiedli, tak jak realizowaliśmy bloki i one też miały duże zasięgi, czyli taka architektura, która gdzieś się ludziom opatrzyła, nie widzą w niej nic pięknego, a nagle się okazuje, że to może być bardzo designerski sznyt.
Ja tylko chciałam dodać, że to też realizuje założenia tego projektu, w ramach którego ten napis został zrealizowany, że chcieliśmy wprowadzać takie eksperymentalne działania designerskie, które mogą być przekładane z Gdyni też na inne miasta.
Ja myślę, że tak kontynuując ten wątek Moniki o tym, że taki zwyczajny pawilon też może wyglądać designersko, to też dowód na to, jak wiele można osiągnąć bardzo prostymi środkami technologicznymi. Dlatego, że wszystko to, co tam się wydarzyło, to jest litera po prostu malowana zwyczajną farbą fasadową bezpośrednio na fasadzie. Nie ma tam ani żadnych szlachetnych, ani drogich materiałów. Mocą jakby projektu i formy całość się spina, a nie wcale budżetem.
A gdzie jest, bo przyznaję, że nie wiem, szkoła podstawowa numer 21 w Gdyni?
Tutaj niedaleko, przy ulicy Jana Skolna.
Tam wcześniej trochę, prawda? Też się coś pięknego wydarzyło.
Tak, w ogóle na szkole numer 21 zaczynaliśmy nasze działania tak w 2013 roku w ramach festiwalu. Pojawiło się tam kilka prac różnych artystów, ale dwa lata temu albo kilka lat temu ta szkoła została ocieplona, wyremontowana zgodnie z założeniami kolorystyki dla Śródmieścia. No i pojawiło się miejsce na szyld i na nasze działania. Odezwała się do nas najpierw Rada Rodziców, potem rozmawialiśmy z panią dyrektor i jednocześnie odezwała się do nas graficzka Marta Przeciszewska, która robi doktorat we Wrocławiu na temat działań w przestrzeni publicznej. I w ramach tego doktoratu zaproponowała realizację jakiegoś projektu, więc postanowiliśmy te dwa zdarzenia połączyć. Wiemy, że szkoła szykuje się do zmiany imienia, bo od początku nosi imię Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, co jest dosyć dużym wyzwaniem, jeśli chodzi o zrozumienie w ogóle tego imienia przez dzieci. Gdzieś się te próby znalezienia nowego imienia odbywają wokół tematu morza, marzeń, czyli tego, co jest dla Gdyni takie charakterystyczne. I to było też inspiracją właśnie dla Marty Przeciszewskiej, żeby stworzyć projekt typograficzny, ale też ilustracyjny, gdzie pojawiło się kilka elementów, takich kojarzących się ze szkołą, z przyrodą, z zeszytem, ale też właśnie z morzem, charakterystycznymi gdyńskimi elementami, czyli fontanną i rybkami. Tutaj akurat to jest bezpośrednie nawiązanie do rybek z bulwaru, gdzie też wszystkie dzieci lubią się bawić i wspinać. Do tego powstał napis i projekt będzie rozwijany o identyfikację. Szkoła teraz posługuje się logo stworzonym przez uczniów, więc będziemy chcieli gdzieś tutaj spotkać się z uczniami. Mam nadzieję, że jak się trochę wyprostuje sytuacja pandemiczna, to uda się Martę Przeciszewską tutaj zaprosić i w ramach jakichś zajęć powstanie jakiś dalszy krok w kierunku właśnie znaków dla szkoły. Tutaj też działaliśmy taką technologią, którą nazywamy metalografiką. Na tym muralu on jest malowany, ale część elementów jest wykonana z metalu i na dystansie przytwierdzona do ściany, co daje mu takiej trochę lekkości i przestrzenności.
I myślę, że świetnie jak na podstawówkę, bo jest bardzo narracyjny, bardzo bogaty, prawda? Ale jednocześnie w żaden sposób, że tak powiem, niezatłoczony, nieprzegadany, nieprzekolorowany. To wszystko jest bardzo subtelne, a też można sobie różne rzeczy poopowiadać, powyobrażać. Nawet chyba jakieś różne style tutaj są, co? Czy konwencje wykorzystane? Nie wiem, jak pani myśli, pani Renato, bo tak patrzę. Niektóre rzeczy mi przypominają ilustracje książek dla dzieci, inne właśnie jakieś projekty graficzne.
Tak, przez ten podział na pola tej kompozycji, w które są wpisane różne motywy, rzeczywiście można było sobie pozwolić na trochę większą swobodę, ale mimo wszystko to są wszystko bardzo proste kształty. One rzeczywiście czasami są bardziej linearne, czasami bardziej działają formą. Jest jakaś wariacja kolorystyczna w tej narzuconej przez projektantkę pewnie samej sobie oraz kontekst architektoniczny palecie. Ale tak, myślę, że to się wszystko razem zgrywa i właśnie dzięki temu, że istnieje ten podział, to można było sobie pozwolić na kilka różnych środków wyrazu plastycznego wewnątrz samego muralu.
To, co w ogóle pani powiedziała o tym, że jest kilka tych elementów, na które można zwrócić uwagę, to też się wpisuje w to, czego szkoła chce teraz dla dzieci, jakby wychodząc z propozycją tej nowej nazwy, żeby właśnie każdy uczeń mógł się odnaleźć w jakimś swoim idolu, bohaterze czy bohaterce. I tak samo tutaj też właśnie jest miejsce i dla tych, którzy lubią przyrodę, i dla tych, którzy lubią książki, i dla tych, którzy lubią wodę, więc wydaje mi się, że to jest super w dzisiejszych czasach wprowadzać do szkoły trochę takiego powiewu możliwości wyboru i rozwijania się w jakichś takich swoich kierunkach.
No bardzo mi działa na wyobraźnię. Te strzały to wręcz Zenona z Elei mi przywołują, a z drugiej strony można się bawić w Winnetu, prawda, też w ten sposób. Ja tu się rozglądam, bo chcę sobie przypomnieć, bo jest jeszcze taki projekt chyba starszy, ale niedawno do niego wróciliście z innego powodu. Przedszkole numer 16, tak? Tam jest ten jamnik, tak? No i pod koniec stycznia już dzieci dostały te kamizelki. Jak to się stało?
Tak.
Co to jest?
To jest tak naprawdę uzupełnienie właśnie szyldu zaprojektowanego przez ilustratorkę Olę Niepsuj. Do tego szyldu, tak jak planujemy w przypadku Szkoły 21, doszła identyfikacja i na kamizelkach stworzyliśmy właśnie logo z jamniczkiem i z napisem, tak żeby dzieci były widoczne w przestrzeni publicznej, kiedy będą wychodzić poza przedszkole.
Podobny projekt nie z kamizelkami, ale z oznaczeniem, tym razem nie przedszkola, ale żłobków, pojawi się niedługo w Gdańsku, ponieważ realizujemy wspólnie z miastem Gdańska, raczej nowo wybudowaną siecią przedszkół, właśnie taki duży projekt metalograficzny, gdzie każdy z obiektów ma swoją własną grafikę. Wszystkie dotyczą zwierząt, które można spotkać w mieście. Są tam chyba i ptaki, i jeże, i lisy, wiewiórki. Tak, dziki, każdy żłobek właśnie nawiązuje do jednego zwierzaka i takie bardzo, bardzo spore metalografiki są na elewacjach. Do tej pory jeszcze nie zrobiliśmy sesji zdjęciowej, ale mamy nadzieję, że to też odbije się szerokim echem i te placówki edukacyjne będą po prostu wyglądać pięknie.
Macie jakąś świadomość, jak dzieci, przedszkolaki czy uczniowie reagują na to, co im proponujecie? No, ja myślę, że w przedszkolu, jak zobaczyli jamnika, to była jakaś reakcja, prawda? Nie wiem, jak w tej szkole, ale też tutaj niestety dodam takiego trochę, ja wiem, pedagogicznego podejścia. Wydaje mi się, że dorastanie w takim otoczeniu też może korzystnie wpływać na rozwój estetyczny, że tak powiem, uczniów.
No mamy taką nadzieję, że tak, że działając właśnie na budynkach takich jak szkoły, przedszkola i żłobki, jesteśmy w stanie trochę działać edukacyjnie też. Mamy nadzieję, że to się dzieciom i szkolnym społecznościom podoba. Jamniczek był na początku przywitany z taką lekką obawą, że to może trochę jak weterynarz, a nie przedszkole, ale no, mamy nadzieję, że się przyjął i spodobał. Zresztą w tym przedszkolu grupy dzieci są podzielone według właśnie zwierzątek. Tam są misie, tygryski, kangurki i sowy, od najmłodszych do najstarszych. Także liczymy na to, że piesek też ma tam swoje dobre miejsce. Co do szkoły, to rzeczywiście przy tym projektowaniu pytałam naszych wykonawców, którzy malowali mural, jak uczniowie reagowali i super to też było, że mogli przyjść i pooglądać, jak te prace powstają. Pracowaliśmy też właśnie w kontekście szkół przy kampusie Morska, czyli przy szkołach, zespole szkół CKZiU przy ulicy Morskiej.
Zawodowego i ustawicznego.
Tak. W zeszłym roku robiliśmy taki projekt, w który też zaangażowaliśmy uczniów, który ma być zrealizowany w przyszłości, czyli zmiany takiego najbliższego otoczenia tych szkół, wprowadzenia takich stref sportowych i stref do wspólnego spędzania czasu. Na pewno jest to dla nas bardzo ważne, żeby w takich miejscach też móc działać i pracować.
To ja teraz zapytam z czystej ciekawości, jakie są losy projektu z domkami dla ptaków?
Tak, losy domków dla ptaków są takie, że zostały one przemalowane na biało, żeby bardziej odbijały światło i oczyszczaliśmy je po pierwszym sezonie. Czekamy na to, co przyniosą następne lata.
No to też było na szkołach, prawda?
To było na jednej szkole.
Na jednej szkole, takie jakby mural z domkami dla ptaków, czyli żywe drzewo to było. Jest. No.
Tak, tak. I teraz dołożyliśmy akurat nie na tej szkole, ale dopiero co skończyliśmy też projekt hoteli dla owadów, które też powstały przy szkołach. Jedne na działkach leśnych, na Chylonii i na Pogórzu.
No a w tej chwili zmieniają swoje oblicze, że tak powiem, delikatesy. Gdzie to jest dokładnie?
To jest na pierwszej Armii Wojska Polskiego w Gdyni.
Wiem, tak. No ciekawe, jak to tam będzie wyglądało i to trwają prace, tak? Wyklejacie ostatnie witryny?
Tak, już są namalowane szyldy, zbite i zamontowane witryny, teraz ostatnie naklejki i będziemy publikować zdjęcia.
To po krótkiej przerwie poproszę o szczegółową opowieść.
Salon Artystyczny Radia Gdańsk.
Gościmy w siedzibie Stowarzyszenia Traffic Design w Gdyni. Monika Domańska, Natalia Wielebska, Renata Maj opowiadają o tym, co się działo, co się dzieje i co będzie się działo za ich sprawą, za sprawą całego stowarzyszenia. W Gdyni i nie tylko, bo porozmawiamy też o Biennale, czyli zaangażujemy cały świat, żeby przyjechał do Gdyni i coś nam tu pokazał, ale obiecałyśmy opowieść o delikatesach pierwszej Armii Wojska Polskiego, tak, w Gdyni?
Tak, dokładnie tak, boczna ulica od ulicy Świętojańskiej.
Co tam się dzieje, co tam będzie? Ja trochę widzę, ale nie śmiem opowiadać, poza tym jest obraz płaski, a podobno to jest przestrzenne.
Tak, ale to chyba najlepiej Renia Maj, żeby opowiedziała, ponieważ jest autorką tego projektu.
Ten projekt składa się z dwóch takich składowych części. Pierwszy jest oczywiście szyld, przy czym szyld jest wykonany z frezowanej blachy, przez co jest dość przestrzenny. Wygląda trochę jak harmonijka z boku, jak się przechodzi ulicą. I te podziały są zrobione tak, żeby wpisywały się w architekturę. Te delikatesy mieszczą się w takim ogromnym bloku, chyba jednym z największych w centrum Gdyni. I poza tym, że jego elewacja jest w trochę przykrym stanie, to ja osobiście jestem bardzo fanką tej architektury i podziałów, które architekt tam zaprojektował. Więc robiąc swój projekt, który wypełnia właściwie cały parter tego budynku, bo delikatesy Aldex są delikatesami ogromnymi, co wie każdy, kto mieszka w centrum Gdyni i tam uczęszcza, starałam się wpisać ten parter w ten szerszy kontekst. Sam szyld ma 47 metrów, zdaje się, więc to było całkiem sporo zarówno starego kasetonu, który musieliśmy zdjąć z tej elewacji, ale też sporo blachy, którą trzeba było przygotować, zamontować. Litery są ręcznie malowane. Oprócz tego jest jeszcze druga część tego projektu, która chyba pierwszy raz robimy coś takiego, czyli aranżację przestrzenną witryny. Ta witryna, chodziło oczywiście o to, żeby pojawiły się tam motywy związane z samym przedsiębiorstwem i samymi delikatesami, ale żeby to nie było płaskie. Dlatego, że zawsze staramy się proponować jakąś alternatywę dla takich najprostszych rozwiązań, czy reklamowych, czy na mieście. I tym razem alternatywą do płaskiej wyklejki jest przestrzenne kształty, które są umieszczone w zbitych skrzyniach dostawionych do witryny. I tam rozgrywają się różne motywy spożywcze. Pieczywo, owoce, warzywa, nabiał, słodycze, mięso i przetwory. To są tematy, które tam można znaleźć. Wszystko jest oświetlone, więc przechodząc w nocy koło altka też można na to spojrzeć.
A z czego to jest, jeśli mogę zapytać?
To jest wycięte z płyty wiórowej i zamontowane na dystansie, ale jest pomalowane. Przez co robi bardziej wrażenie takiej przestrzennej ilustracji tak naprawdę.
Ciekawa jestem bardzo. Trzeba by w dzień i w nocy tam się przejść, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Wernisaż kiedy?
Wernisaż, myślę, że zwyczajowo wernisaż w internecie. Nie wiem, na kiedy mamy zaplanowaną publikację, ale już niedługo. Zdjęcia będą robione w tym tygodniu. Ostatnie szlify. Zawsze po tych pracach montażowych są jeszcze wszystkie prace porządkowe, które staramy się wykonać w jak najszerszym zakresie. Odświeżyć samą elewację, załatać ewentualne dziury, które się tam pojawiają, tak żeby nie tylko dodawać, ale też czyścić miasto.
Tutaj czuliśmy się trochę, jakbyśmy budowali scenografię teatralną, bo cała siedziba była właśnie pełna tych desek, płyt, ponieważ ona, to wszystko w całości powstawało u nas, w sensie każda z tych 9 skrzyń, każdy pomidor, nóżka kurczaka czy jabłko, wszystko było wycinane u nas ręcznie, następnie malowane, przytwierdzane i tak samo jeśli chodzi o szyld. Dostaliśmy pocięte blachy, ale trzeba je było po prostu przemalować, zrobić podkłady, potem namalować każdą z liter, a tak jak Rania wspominała, jest to bardzo długi napis, więc było tam dużo pracy.
Mogę to sobie tylko próbować wyobrazić, ale powiem, że kiedy wchodzi się tutaj do Was, ja byłam ostatnio z 1,5 roku temu, jakoś tak, no już w pandemii, to wtedy było widać, że tu zaczyna to być pracownia, a teraz jak się wchodzi, to właściwie widać, że to już jest pracownia, że tu różne projekty są albo były realizowane, prawda? Coś się cały czas dzieje.
Tak, mamy tutaj bardzo dużo, bardzo dziwnych rzeczy i jest ich z reguły coraz więcej. Chociażby właśnie te poprzednie kasetony Altka, które teraz są u nas, ale mamy też pomysł na to, żeby je odnowić i wykorzystać do innego projektu, więc staramy się minimalizować ilość odpadów i ponownie wykorzystywać różne rzeczy, które właśnie z miasta ściągamy, bo często tworząc jakieś nowe szyldy pozbywamy się czegoś, co było tam wcześniej, więc fajnie jest móc zrobić z tego coś nowego.
To może przy tej okazji o wystawach, bo one tutaj będą, tak?
Pierwsza wystawa, którą mamy zamiar zaprezentować, to jest wystawa, która przyjedzie do nas z Instytutu Designu z Kielc i to jest wystawa Instagramera. Konto nazywa się Kosmoderna i jest taką wycieczką po różnych ośrodkach wczasowych czasów PRL-u. Z przepięknymi opisami też. Zapraszamy na Instagram, a myślę, że w marcu będziemy mogli zaprosić na wystawę zdjęć.
Otworzyłam sobie małą ściągę tych naszych planów na najbliższy czas, ponieważ w kwietniu będziemy gościć Agatę Królak, czyli trójmiejską ilustratorkę, która będzie u nas miała swoją wystawę. Potem odbędzie się druga edycja konwentu tatuażu Halux, czyli coś, co jest bardzo nietypowe, szczególnie, że też właśnie ci tatuatorzy, którzy do nas zjeżdżają, są mocno artystyczni, mało mainstreamowi i wtedy po prostu zamieniamy tą siedzibę na taką przestrzeń tatuatorską z elementami wystawy i różnymi ciekawymi osobami, które zjeżdżają tutaj z całego kraju. Następnie mamy pomysł na benefis mam nadzieję, że się nie pomylę, ale chyba 20-lecia pracy twórczej Jacobo, czyli Jakuba Stępnia, który no, jest jednym z czołowych polskich grafików i chcemy uhonorować wszystko, co zrobił przez te 20 lat, więc będziemy mieli wystawę poświęconą mu. W międzyczasie też wystawa w sumie street artowca, może tak bym go nazwała, albo grafika, czyli z Gonowicza. Też Jacek Rudzki, Banana Fontana, bienalowa wystawa, wystawa już na koniec roku architektury. To w sumie chyba też Natalia...
Mamy pomysł, który w zasadzie chcieliśmy zrealizować w ubiegłym roku, ale podejdziemy do niego raz jeszcze, żeby zgromadzić plakaty związane z architekturą, czyli w zasadzie połączenie tego, co nas interesuje najbardziej w mieście.
No tak, myśleliśmy o tym, żeby zrobić to w poprzednim grudniu, ale sytuacja pandemiczna była na tyle ciężka, że po prostu nie chcieliśmy tworzyć wystawy tylko po to, żeby musieć ją za chwilę zamknąć, więc przekładamy to na grudzień 2022, ale tak naprawdę od marca co miesiąc będziemy się starali mieć nowe wystawy, tak żeby każdy mógł po prostu do nas zajrzeć i wpaść na coś ciekawego.
To od marca, a we wrześniu, tak? We wrześniu, Biennale.
W tym roku przenosimy się w okolice portu i port jest takim naszym leitmotivem. Chcemy przyjrzeć się temu, jak port wpływa na miasto. Szukamy historii związanych z ludźmi, którzy tam pracowali, po to, by zainspirować zaproszonych przez nas artystów do stworzenia prac. Jednocześnie zgłębiamy tematy związane z designem cyrkularnym i zaprosiliśmy artystów z Holandii, Szwajcarii.
Przepraszam, we własnym i nie tylko chyba imieniu. Z czym?
Designem cyrkularnym.
Proszę o wyjaśnienie.
Chodzi o generowanie jak najmniejszej ilości odpadów i przetwarzanie ich na kolejne elementy, żeby tak naprawdę tworzyć zamknięty obieg używania tworzywa.
Pierwszymi z zaproszonych artystów jest kolektyw New Rock, który mieści się w Rotterdamie w Holandii i oni są znani głównie z tworzenia mebli miejskich. Najczęściej wykorzystują do nich zużyte butelki plastikowe. Często też są to właśnie butelki wyławiane z morza i na podstawie tego pozostanego surowca przetwarzają je swoimi specjalnie wymyślonymi technologiami, robotami w swoim laboratorium właśnie w Rotterdamie i potem powstają takie obiekty z reguły małej architektury, właśnie na przykład plażowe przymierzalnie, ławko, doniczki i inne elementy użytkowe. Natomiast my zapraszamy ich do stworzenia czegoś stricte artystycznego i będą to elementy, które następnie staną się dekoracją fasadową na jednym z budynków w Gdyni. Więc to, co w innym wypadku byłoby po prostu śmieciem, zostanie właśnie wyłowione, odzyskane, przetworzone i ponownie zaistnieje, ale już jakby w nowej artystycznej formie w przestrzeni miejskiej.
Super, te plażowe takie te domki, te przebieralnie też bardzo mi się podobają. Może by coś odstąpili na przyszłość. Co jeszcze?
Jak zwykle w Biennale kierujemy się częściowo tą formułą, żeby zapraszać nie tylko ludzi, którzy już działają w przestrzeni miejskiej, ale też grafików, ilustratorów, którzy z reguły tej przestrzeni nie dotykają w swojej codziennej praktyce artystycznej lub profesjonalnej. I bardzo chętnie zapraszamy takich ludzi, żeby wprowadzić ich w przestrzeń miasta. I jedną z takich organizacji jest studio Feixen ze Szwajcarii, które, zresztą można odwiedzić ich stronę, na ich stronie jest bardzo dużo ciekawych, bardzo współczesnych projektów w wielu różnych stylach, nie tylko szwajcarski minimalizm na szczęście i mamy nadzieję, że ten szwajcarski nowoczesny powiew trochę zawieje też do Gdyni.
Co do tego właśnie studio Feixen, to pytaliśmy się grafików, kto jest topowym studiem europejskim i parę różnych osób z branży właśnie powiedziało nam o tym studiu i uznaliśmy, że w takim razie wyślemy im zaproszenie na festiwal. Oczywiście nie byliśmy pewni, czy w ogóle nam odpiszą i przez jakiś czas nie odpisywali, więc wróciliśmy się do innego studia z Amsterdamu, studia Tonic. I kiedy już umówiliśmy call ze studiem Tonic, okazało okazało się, że odezwało się też Feixen i po prostu mieliśmy...
Boże, klęskę urodzaju.
Tak, klęskę urodzaju. Tak, mieliśmy klęskę graficznego urodzaju, ale uznaliśmy, że po prostu podzielimy te budżety i postaramy się zaprosić obydwa studia, bo to jest po prostu... w sumie najlepszy europejski poziom, więc z tej okazji mogliśmy im zaproponować właśnie wynagrodzenia, które w Szwajcarii pewnie wystarczą im na obiad i może na bilet miesięczny, ale zdecydowanie... Tak, zgodzili się, bo to, co mogą zrobić, jest jednak czymś innym niż właśnie taka zwyczajna komercyjna praca, ale coś, co wpłynie na miasto i na tym mieście zostanie, więc teraz jesteśmy na etapie legalizacji ostatnich ścian, które posłużą jako właśnie jako podkład do ich pracy, do projektowania i będziemy mieli w Trójmieście naprawdę międzynarodowe ponownie towarzystwo projektowo-graficzne na super, po prostu na super poziomie.
No to ja widzę tutaj zdjęcia, to jest tonik, tak? To są ich realizacje tunelowe, czy nie?
Tak. To są realizacje studia Tonik, który ma dość spore doświadczenie z tego, co widać po ich portfolio w działaniu przestrzeni miejskiej, więc mamy nadzieję, że się sprawdzi, myślę, że na pewno.
Oni są bardzo multidyscyplinarnym studiem, bo oprócz tego, że zaprojektowali swoją własną siedzibę, projektują dywany, projektują identyfikacje, takie no też bardzo poważne. Mają dużo też takiego, ja uwielbiam ich stronę, mają bardzo dużo kontentu takiego filozoficznego związanego z designem i z projektowaniem. To jest też taka współpraca, której jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi.
Na tym zdjęciu na samej górze to wygląda tak, jakby ktoś coś na dworze Artusa nam wymalował, co?
No, na dworze Artusa nie będziemy działać.
Nie, ale to jest tego rodzaju budynek?
Tak. To taki właśnie holenderski budynek. Taka architektura jest też charakterystyczna dla Gdańska.
To, co było ciekawe w tym zdjęciu, to fakt, że to wyglądało jak wyklejka na tym budynku, co oznacza, że tym bardziej można się bawić też z takimi, że tak powiem, zabytkowymi formami i właśnie nie bać się takich interwencji graficznych na czymś, co jest zabytkowe, a jednocześnie zrobić to w taki sposób bardzo tymczasowy, co tylko może gdzieś tam pokazać nowe, ciekawe oblicza tego obiektu, a jednocześnie nie być koszmarem jakiejś konserwatorów zabytków.
No myślę, że dr Friedrich by nas na widłach wywiózł z Gdańska.
No ale oni nie szkodzą i wy też nie szkodzicie, wręcz przeciwnie, a tu już mamy naszych polskich projektantów, tak?
Tak. W zeszłym roku mieliśmy tutaj wystawę właśnie tego duetu, czyli Jacka Walesiaka i Malwiny Konopackiej. Jacek Walesiak jest jednym ze współzałożycieli UVMW, czyli studia graficznego warszawskiego, które cieszy się sporym uznaniem w branży, a oprócz tego ma własną praktykę artystyczną, skoncentrowaną głównie na wzorach abstrakcyjnych, oraz Malwina Konopacka, która jest artystką głównie tworzącą wszelkiego typu obiekty ceramiczne. To są wazony, totemy i nie tylko. One charakteryzują się tym, że są bardzo kolorowe i bardzo popowe, dlatego ta wystawa nazywała się Pop-in i ona była trochę takim preludium do naszych działań biennalowych. Chodziliśmy na spacery po porcie, przyszło bardzo dużo ludzi. Malwina i Jacek również stworzyli serię talerzy, która była takim obiektem, który stworzyli razem, więc nie tylko te ich prace na tej wystawie sąsiadowały ze sobą, ale były też obiekty, które od początku do końca stworzyli razem i w takiej formule mamy nadzieję, że wezmą udział w naszym biennale też.
Temat na to, co powstanie, jest jeszcze otwarty. Szukamy też konkretnej lokalizacji. Myślimy o różnych technologiach, od drukowania w betonie, po właśnie działania bardziej ceramiczne, od czegoś, co może powstać na fasadzie, po wolno stojące obiekty, bardziej takie placemakingowe, miejsce twórcze, więc to jest jeszcze zagadka dla nas samych, co powstanie właśnie z połączonych mocy Jacka i Malwiny.
A teraz widzę coś, co przypomina mi jakąś bardzo naukową książkę oraz bardzo dobry komiks.
Tak, to jest całkiem niezły opis, bo to są ilustracje studia z Belgradu, z Serbii, które w jakiś sposób będziemy chcieli zaadaptować do przestrzeni miejskiej. One rzeczywiście są bardzo, nie wiem, postinternetowe. jak inaczej to nazwać? To jest stylistyka, którą na pewno najmłodsi obserwatorzy naszych działań z pokolenia, myślę nawet młodszego niż my, niż milenialsi, będą zainteresowani. Jest to świeże, internetowe, hip-hopowe i z Serbii. I mam nadzieję, że się sprawdzi.
Ten twórca nazywa się Vladimir i prawdopodobnie będzie u nas malował mural. Więc ta estetyka z post-internetu wyjdzie w Gdyni na ścianę.
I to wszystko się będzie działo we wrześniu, przez czas jakiś, bo artyści będą pracować, tak?
Tak, zwykle festiwal trwa około 2-3 tygodni, żeby skumulować te działania. Obecnie pracujemy właśnie nad programem eventowym. Liczymy, że w tym roku, w przeciwieństwie do 2020, będziemy mogli zrealizować więcej wydarzeń na żywo, bo podczas poprzedniego Biennale zarówno pokazy filmowe, jak i debaty były w 100% przeniesione do internetu, więc teraz właśnie działamy, jeśli chodzi o temat debaty, o warsztaty, o właśnie pokazy filmowe. Będziemy rozmawiać o tym, co będziemy proponowali mieszkańcom i nie tylko do zobaczenia na żywo i w czym będzie można uczestniczyć, ale mamy też przygotowaną wystawę, która ruszy razem z festiwalem we wrześniu i ona z kolei skoncentruje się na różnych kratkach, płotach i takich innych kiedyś bardzo powszechnych, szczególnie jeszcze na ogródkach działkowych, elementach dekoracji przestrzeni, tworzonych bardzo często przez osoby bez wykształcenia artystycznego, taką właśnie metodą, nie wiem, czy mogę powiedzieć, chałupniczą.
Chałupniczego spawania. Metodą chałupniczego spawania, tak. I polecamy na Instagramie profil Kratki, Furtki, Płoty i cały kontent, który tam się znajduje, zwłaszcza, że jest tam w klimacie właśnie designu cyrkularnego bardzo wiele pionierskich rozwiązań sprzed 20-30 lat, kiedy nikt jeszcze tego w ten sposób nie nazywał, czyli użyte metalowe elementy, które ewidentnie są odpadami z jakichś innych wykrojów, produkcji, obiektów przemysłowych, złożone, zespawane razem, żeby stworzyć często bardzo ciekawy graficznie wzór furtki.
I sporo z tych przykładów będzie też z Gdyni, bo nasz zaprzyjaźniony architekt Filip Kozarskich ma bardzo duże zbiory zdjęć, wcześniej nie pokazywanych nigdzie, między innymi właśnie z tych działek, które są na pograniczu Gdyni i Kosakowa, wydarzy też chyba na Wielkim Kacku. Jest trochę tych działek, wiele lat, dni, tygodni spędził właśnie chodząc po tych przestrzeniach i fotografując różne ciekawe rozwiązania, właśnie szczególnie te furtki, więc zaprosiliśmy kilku różnych artystów, którzy swoje portfolia, archiwa w tym temacie otworzą i może też coś z tej okazji na mieście powstanie również.
To powodzenia na najbliższe dni i miesiące życzę. Bardzo serdecznie dziękuję. No i czekamy na kolejne wydarzenia. Najpierw idziemy oglądać Delikatesy Aldek na pierwszej Armii Wojska Polskiego w Gdyni. Myślę, że już po niedzieli to będzie można tam coś zobaczyć, czy jeszcze nie?
Tak, zdecydowanie. Już wszystko poza ostatnimi naklejkami jest w sklepie, na sklepie. Natomiast tylko przed nami internetowa premiera projektu.
Bardzo dziękuję. Monika Domańska, Natalia Wielebska, Renata Maj. Słuchała nas uważnie, nie pamiętam, jak ona ma na imię.
Zapa, którą może słuchać tutaj jak chrapie.
No jak w domu, w siedzibie Stowarzyszenia Traffic Design. Bardzo dziękuję.